kolejna rozmowa na temat projektu Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie na naszej antenie, na antenie radia UWM FM. A dziś powiemy trochę o dyscyplinie, jaką jest zootechnika i rybactwo. W naszym studiu jest ze mną pani profesor Magdalena Koziorowska-Gilun z Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to może na początek, jaki to był projekt, w którym właśnie brała pani udział, o czym też dziś szerzej opowiemy.
Szanowni państwo, panie redaktorze, projekt, w którym jest mi niezmiernie miło uczestniczyć. Są to badania prowadzone w ramach takiego ogólnego, dużego projektu Wspólne zdrowie, tak jak pan redaktor wspomniał, ludzi i zwierząt, od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie. Jest to projekt finansowany w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt na naszym uniwersytecie realizowany jest w 5 dyscyplinach. Jedną z tych dyscyplin jest właśnie zootechnika i rybactwo, którą ja reprezentuję. Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako ośrodka, który prowadzi innowacyjne, podstawowe i stosowane badania naukowe właśnie w tych 5 dyscyplinach oraz współpraca z wiodącymi instytucjami naukowymi na świecie. Tutaj chciałam zaznaczyć, że po raz pierwszy projekt obejmuje działania studenckie. Czyli pozwala on na wzrost udziału studentów w badaniach naukowych, również wzrost udziału z tych studentów w konferencjach naukowych, targach, organizacja studenckich seminariów, konferencji naukowych. Generalnie tych działań jest 11, tak, jeśli chodzi o i studentów, i pracowników naukowych. Także myślę, że bardzo taką dużą wartością dodaną jest właśnie udział studentów w tym projekcie. Że studenci mogą na tym skorzystać, bo naprawdę w przypadku zootechniki i rybactwo, dyscypliny, którą reprezentuję, studenci naprawdę skorzystali z tych działań.
I duszy wachlarz możliwości.
Oczywiście, oczywiście. Studenci też są bardzo zadowoleni. Na początku może byli przerażeni, ponieważ oni w tym projekcie dedykowanym im, w tych działaniach dedykowanych studentom są głównymi beneficjentami, czyli muszą napisać wniosek sami, muszą go uzasadnić, muszą zrobić kosztorys, pod oczywiście opieką opiekuna naukowego, ale jest to też duże wyzwanie dla studentów. Ale to bardzo dobrze, bo studenci na tym etapie już uczą się samodzielności w nauce.
A czy jest to duże wyzwanie też dla naukowca?
Myślę, że tak, chociaż my, jeśli chodzi o studentów, dajemy sporą wolność tym studentom. To nie jest tak, że studenci przychodzą, mówią, pani profesor, bardzo proszę napisać wniosek, tak, ja mam taki pomysł. Nie, napisz, ja mogę cię supportować, mogę ci pomóc, mogę ci powiedzieć, co masz uwzględnić w tym wniosku, ale musisz to zrobić sam i ewentualnie jakieś korekty wprowadzamy. Natomiast jeśli chodzi o naukowców, oczywiście to jest bardzo duże wsparcie dla nas, dla nauczycieli akademickich, jeśli chodzi o finansowanie badań naukowych. Chciałam też zaznaczyć, że poprzednia wersja RIDU była troszeczkę w innej formule. W poprzedniej wersji RIDU skupialiśmy się głównie na zakupie odczynników, na finansowaniu publikacji naukowych w systemie Open Access. Natomiast w tym rozdaniu, że tak powiem kolokwialnie, tutaj mamy jakby konkretne działania, czyli finansowanie na przykład badań podstawowych, które możemy wykorzystać później w aplikowaniu o granty do instytucji zewnętrznych. Możemy również aplikować o fundusze, jeśli chcemy stworzyć jakąś nową metodę, czy opracować nową metodę, którą później będziemy wykorzystywać w swoich badaniach naukowych. Oczywiście wchodzą też tutaj staże naukowe, konferencje międzynarodowe, też oczywiście finansowanie publikacji w systemie Open Access, także takie podstawowe działania, bez których pracownik naukowy nie może się obyć. A nierzadko jest tak, że po prostu nie ma na to finansów.
To może teraz opowiedzmy szerzej właśnie o tych działaniach z perspektywy naukowca. Zrealizowała pani granty na granty. Cóż to takiego jest?
W ubiegłym roku aplikowałam na kwotę 50 tysięcy złotych na finansowanie badań tak zwanych podstawowych. Jest to wsparcie jakby w przygotowaniu projektów badawczych do instytucji finansujących badania naukowe, badania pilotowe, tak zwane granty na granty. Czyli my wykonujemy badania pilotowe i potem umieszczamy te wyniki w grantach, tak, czyli w projektach, które wysyłamy do instytucji zewnętrznych, żeby otrzymać taki grant. Ja w moim projekcie tym badawczym, o który aplikowałam, skupiłam się na opracowaniu metody, która pozwoli lepiej zrozumieć epigenetyczną regulację ekspresji genu prolaktyny w przysadce mózgowej świni domowej. Co mnie skłoniło do podjęcia takich badań? Skłoniło mnie, może też moich współpracowników, rosnąca liczba obserwacji, że poziom mRNA nie zawsze przekłada się bezpośrednio na poziom białka. Tu już nie będę wchodzić jakby w szczegóły, tak? Natomiast to było główną taką przesłanką do moich tych badań. I coraz częściej okazuje się, że między jednym a drugim poziomem występują niejednoznaczne, złożone relacje. I myśmy chcieli właśnie odkryć, czy opracować taką metodę. Weszliśmy głębiej jakby w epitranskryptomikę, czyli takie zmiany, które pojawiają się już po transkrypcji i mogą wpływać na to, jak efektywnie mRNA jest tłumaczone na białko. Te modyfikacje, które właśnie myśmy badali, często właśnie decydują o końcowym poziomie białka w komórce. Celem naszych badań było kompleksowe przyjrzenie się tym zmianom właśnie epigenetycznym, zarówno w DNA, jak i w RNA genu prolaktyny. Analizowaliśmy materiał pochodzący z przysadki mózgowej młodych, niedojrzałych płciowo świń. I dzięki temu mogliśmy lepiej zrozumieć, jak naprawdę regulowana jest ekspresja prolaktyny. Jest to hormon kluczowy m.in. dla funkcji rozrodczych i wielu procesów fizjologicznych. Tak jak powiedziałam, nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, bo jest to dosyć skomplikowane, ale rzeczywiście wyniki naszych badań pomogły nam odsłonić kulisy działania tych genów dużo głębiej niż taka klasyczna analiza mRNA. Czyli jakby weszliśmy troszkę głębiej i to przybliżyło nas do pełniejszego zrozumienia ich regulacji. Także jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tymi wynikami. Oczywiście chcielibyśmy jeszcze więcej, ale no wiadomo.
Oprócz tego wiemy też, że wyjeżdżała pani w ramach RID-u na staże i konferencje.
Tak, w ramach RID-u wyjeżdżałam na dwie konferencje naukowe, międzynarodowe. Była to konferencja EAP we Florencji i w tym roku była to konferencja EFSAR. To jest konferencja typowo rozrodowa, która zajmuje się rozrodem małych zwierząt. Psy, koty, zwierzęta towarzyszące. I to się odbywało w Porto w Portugalii. Bardzo byliśmy zadowoleni z tych staży. To naprawdę otwiera przed nami tak naprawdę drogę, poznajemy ludzi. Czasami jest tak, że na konferencjach poznajemy swoich jakby idoli, tak, że jedziemy na konferencję i mówimy, kurczę, no jejku, to jest na przykład Mark Jeste, tak, którego ja cytuję, publikując prace naukowe, tak, i cytując właśnie profesora Jeste. I rzeczywiście miałam okazję w Porto poznać profesora Jeste. Także naprawdę byliśmy bardzo, bardzo z tego zadowoleni. Natomiast jeśli chodzi o staż naukowy, odbyłam taki staż naukowy 3-tygodniowy w tym roku. Dopiero pierwszy staż naukowy w związku z moimi obowiązkami, które miałam do tej pory, byłam prodziekanem do spraw kształcenia, niestety nie mogłam tak za bardzo korzystać z tych staży naukowych, bo po prostu obowiązki mi na to nie pozwalały. Ale rzeczywiście w tym roku odbyłam staż 3-tygodniowy na Uniwersytecie Weterynarii i Farmacji w Koszycach. Był to staż w Katedrze Biologii i Fizjologii Zwierząt. I też rzeczywiście w trakcie stażu realizowaliśmy szereg zadań badawczych. Wykorzystywaliśmy techniki biologii molekularnej, analizy genetycznej, epigenetycznej, aby oceniać wpływ różnych czynników środowiskowych na organizmy zwierząt. Analizowaliśmy również status antyoksydacyjny wybranych tkanek zwierząt i tutaj badaliśmy, jak dieta wzbogacona na przykład w siemię lniane, stosowana przez różne okresy, wpływa na mechanizmy obrony antyoksydacyjnej u tuczników. Analizowaliśmy próbki krwi, serca, mięśni, wątroby czy mózgu, enzymy antyoksydacyjne, obronę, jak to wszystko wpływa na organizmy zwierząt. Prowadziliśmy również mikroskopową molekularną detekcję pasożytów nozema, zarówno w przewodzie pokarmowym pszczół, jak i w miodzie. Podczas stażu mieliśmy również okazję zapoznać się z działalnością, miałam okazję, ponieważ byłam z koleżanką, miałyśmy okazję zapoznać się z działalnością dydaktyczną Katedry Biologii i Fizjologii Zwierząt oraz Katedry Chemii, Biochemii, Biofizyki. To było dla nas bardzo ważne, ponieważ tam realizowane są zajęcia z biochemii, fizjologii, biofizyki czy chemii dla studentów medycyny weterynaryjnej, czyli dla studentów, dla których my również jako Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt prowadzi zajęcia z tych przedmiotów. Znaczy akurat z biochemii, nie z biofizyki i nie z chemii, ale to też nam dało bardzo duży pogląd. Powiem nawet, że niektóre pomysły realizujemy teraz w naszym programie studiów, które zaczerpnęliśmy właśnie od kolegów ze Słowacji. Także było to naprawdę bardzo taki owocny wyjazd i myślę, że najważniejszym efektem tego stażu jest nawiązanie takiej realnej współpracy naukowej, zaplanowanie wspólnych badań, projektów badawczych. Już w czerwcu tego roku spodziewana jest tak zwana rewizyta, czyli pracownicy naukowi z Koszyc przyjadą prawdopodobnie do nas i również otworzy to kolejne możliwości wspólnych działań. Miałam przyjemność organizowania dwóch wyjazdów studentów poza programem studiów do przedsiębiorstw. Pierwszy wyjazd był organizowany 2 lata temu. Była to grupa 35 studentów zootechniki, którzy realizują zakres hodowla i użytkowanie zwierząt oraz zakres biotechnologia w hodowli zwierząt. To była wizyta studyjna w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnym koło Rzeszowa. Mieliśmy tę przyjemność odwiedzić to Centrum Biotechniki, gdyż absolwentka zootechniki, właśnie specjalności biotechnologia w hodowli zwierząt, jest pracownikiem tego Małopolskiego Centrum i dlatego mogliśmy jakby odwiedzić to centrum. Czym się zajmuje? Może co studenci mogli obejrzeć w tym Centrum Biotechniki? Studenci mieli okazję zobaczyć, jak wygląda technologia produkcji mrożonego nasienia. Pracownicy centrum szczegółowo omówili wszystkie etapy, od pobierania ejakulatu po jego zamrożenie. Jednak największe wrażenie, myślę, na studentach zrobiła nowoczesna ocena nasienia w standardzie CytoFlow. Ona pozwala nam na obejrzenie kilku tysięcy plemników zamiast kilkuset. Jest bardziej obiektywna i pozwala wyeliminować ejakulaty o słabszym potencjale zapłodniającym, co oczywiście w praktyce przekłada się na wyższą skuteczność unasienniania, no i realne korzyści ekonomiczne dla hodowców. Również odwiedziliśmy zakład doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej. Jest to gospodarstwo, które jest położone wzdłuż przełomu Wisłoka. I tam studenci mieli okazję poznać hodowlę bydła rasy simmentalskiej, zarówno mlecznego, jak i mięsno-mlecznego, konie huculskie, które doskonale radzą sobie w górskich warunkach. I dużą ciekawostką była też prowadzona od 2005 roku hodowla odtworzeniowa ginącej kozy karpackiej. Także rzeczywiście studenci tutaj, szczególnie studenci hodowli użytkowania zwierząt, naprawdę mieli bardzo atrakcyjny wyjazd studyjny. Zadawali mnóstwo pytań, byli bardzo zainteresowani. Mało tego, na wyjeździe nie zabrakło również elementu nowoczesnych technologii, bo duże zainteresowanie wzbudziła biogazownia rolnicza. Studenci dowiedzieli się, jak wygląda produkcja energii elektrycznej i ciepła, jakie rozwiązania technologiczne są stosowane, jakie korzyści ekologiczne wynikają z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Także myślę, że to też była wartość dodana tego wyjazdu. Natomiast w zeszłym roku grupa 42 studentów, też oczywiście byłam współorganizatorem tych wyjazdów, były to dwa roczniki kierunku ichtiologia akwakultura i zootechnika w zakresie hodowli i użytkowania zwierząt, odwiedziliśmy gospodarstwo rybackie Mylow. Jest to gospodarstwo z ponad półwieczną tradycją, jeden z liderów polskiej akwakultury. Ona od lat specjalizuje się w produkcji pstrąga tęczowego, a po modernizacji w 2023 roku także w hodowli ryb jesiotrowatych z myślą o wytwarzaniu kawioru. Co ważne, wszystkie te obiekty gospodarskie znajdują się na terenie Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie. Oczywiście studenci podczas tej wizyty poznali różne systemy chowu, hodowli pstrąga tęczowego, ryb jesiotrowatych, zasady zarządzania nowoczesnym gospodarstwem rybackim, technologie filtracji, oczyszczania wody. Wszystko to, czym byli zainteresowani, mogli obejrzeć, mogli zapytać. Także też byli bardzo, bardzo zadowoleni. Ten wyjazd pozwolił im nie tylko zdobyć wiedzę praktyczną, ale także zobaczyć, jak naprawdę funkcjonuje profesjonalne gospodarstwo rybackie. Czyli była to świetna okazja, by skonfrontować teorię z zajęć dydaktycznych z codzienną praktyką w realu. Także też byli bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że ta wizyta na pewno zostanie w pamięci i zaprocentuje w ich zawodowej przyszłości.
Wspomniała Pani dużo o budowaniu współpracy, o poznawaniu nowych sposobów, nowych też ludzi, naukowców. A proszę mi powiedzieć jeszcze, porównując trochę pracę w Kortowie na co dzień, co też daje właśnie możliwość nie tylko pracy tutaj, ale wyjazdu, pracowania w ogóle w innym środowisku, w innym miejscu.
No ja myślę, że przede wszystkim zobaczenia od środka pracy innych naukowców, czasami też docenienia tego, co mamy, bo czasami wydaje nam się, że jak wyjedziemy gdzieś, to tam jest jakby, no ojejku, już nie wiadomo jak, tak, nie wiadomo jaki sprzęt, ale też dzielimy się na przykład swoimi problemami badawczymi, problemami jakimiś metodologicznymi, piszemy do siebie, wysyłamy sobie publikacje, rozwiązujemy razem problemy, także też widzimy, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim, tak, i potrafimy dzielić i te sukcesy razem i te, że tak powiem, jakieś zagwozdki czy rozwiązywanie jakichś takich metodycznych problemów. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Kiedyś też mój kolega profesor powiedział, że czasami można pojechać na staż na 3 miesiące i nic nie zrobić. I myślę, że z takich staży najważniejsza jest właśnie ta współpraca naukowa, czyli wspólne publikacje, niekoniecznie może projekty, tak, ale jakieś takie właśnie wspólne malutkie projekty, które pozwolą nam później stworzyć coś takiego większego.
Czym dla Pani jest właśnie możliwość otrzymania takiego wsparcia finansowego?
Dla mnie jest to ogromne szczęście. Też powiem, że miałam przyjemność razem z kierownikiem naszego, mówiąc w skrócie RIDU, panią profesor Dorotą Witkowską, uczestniczyć w przygotowywaniu troszkę tego projektu, jeszcze jako prodziekan spraw kształcenia. Jest to ogromna, naprawdę ogromna szansa i uważam, że wszyscy pracownicy naukowi powinni z tej szansy korzystać. Zarówno dla siebie, jak i dla studentów, dla swoich podopiecznych, czyli koła naukowe. Jest to naprawdę, naprawdę ogromna szansa. Już tutaj nie mówię o zdobywaniu kolejnych stopni czy tytułów naukowych, ale to nam daje możliwość spojrzenia, otworzenia się po prostu na świat, bo no nie oszukujmy się, bez pieniędzy tego nie możemy zrobić. A tutaj mamy zabezpieczone pieniążki i dzięki nim możemy realizować swoje marzenia tak naprawdę naukowe.
Moją gościnią w studiu Radia UWM FM była dziś pani profesor Magdalena Koziorowska-Gilun z Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Bardzo dziękuję za to spotkanie i też podzielenie się swoją pracą i zadaniami.
Dziękuję panie redaktorze. Zachęcam wszystkich do korzystania z tego projektu. Dziękuję bardzo.